Irwin, kierownik Zakładu Strategii Personalnych HR Business Partner w SGH.
Dzień dobry Państwu, też dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo mi miło.
Bardzo dziękuję Panie Profesorze, że Pan też to zaproszenie przyjął. Chciałbym zacząć od takiego ogólnego pytania, czy kultura organizacyjna jest w ogóle takim elementem, który może sprzyjać pobudzaniu innowacyjności, a jeżeli tak, to w jaki sposób? To zacznę od naszej gościni.
Dziękuję za to pytanie. Tak, oczywiście może i powinna. To znaczy, ja może wyjdę od takiej ramy i od takiej opozycji, która jest w biznesie i w naukach o biznesie dość długo już obecna, a jest, tak jak pokazuje praktyka, przynajmniej praktyka organizacji, które ja prowadzę, taką opozycją fałszywą. To znaczy, z jednej strony uznajemy, że ludzie, kultura integracji, co wyraża się w czymś, co nazywamy owocowymi wtorkami, owocowymi czwartkami, wyjazdami, czymś, co bardzo wielu przedsiębiorców rozumie jako coś nieokreślonego, coś rozmytego, coś związanego z atmosferą. Podczas gdy tak naprawdę kultura organizacyjna ma swoje funkcje, ma swoje metody i ma swoje operacjonalizacje. I tego typu standaryzacje, operacjonalizacje obszaru ludzkiego są konieczne po to, żeby one mogły przynosić efekty. Bo jeśli rozdzielimy i właśnie pójdziemy za tą opozycją i powiemy, że z jednej strony mamy właśnie głaskanie ludzi po głowach i mamy te owocowe wtorki czy owocowe czwartki, a z drugiej strony mamy efektywność biznesową, no to niestety żaden prezes i żadna prezeska nie będą z nami rozmawiać. To znaczy, musi się to opłacać.
Czyli że te owocowe czwartki stoją w sprzeczności z efektywnością, to ta integracja będzie czymś, co zaburza efektywność?
Bardzo wielu prezesów tak uważa. To znaczy, jeśli nie pokażemy tego, że kultura organizacyjna i jej dobre poukładanie służy temu, żeby efektywność była lepsza i będziemy to rozdzielać i będziemy mówić, że ta funkcja właśnie owocowych wtorków jest tylko integracyjną, proludzko, niebiznesowa, no to niestety przegramy, bo nie będzie na nią przestrzeni, nie będzie na nią pieniędzy. Podczas gdy można tak naprawdę to zrobić, jest to dość proste. Będziemy pewnie o tym też rozmawiać.
A wracając do tych innowacji, na ile tutaj ta kultura, tutaj rozumiem, szerzej niż owocowe czwartki, ma do tych innowacji doprowadzać? Bo Pani powiedziała, że może i powinna, czyli że pewnie nie zawsze doprowadza.
Tak. Wszystko jest kwestią definicji kultury organizacyjnej. To znaczy, jeśli wiemy, że można kulturę organizacyjną zdefiniować, jeśli przyjmiemy na przykład taką metodę, której my używamy, czyli metodę Culture Ivy, że ona się składa z czterech warstw, czyli mamy wartości, natomiast kluczowe dla organizacji są praktyki i behawiory. Czyli to, co robi organizacja na co dzień, jak wyglądają rytmy, jak wyglądają rytuały, jak wygląda dawanie i odbieranie ludziom zadań, z czego ludzie są rozliczani i na tym mamy behawiory, czyli jakiego typu postawy i zachowania są pożądane, to możemy tak sterować na przykład zatrudnianiem, czyli możemy powiedzieć, chcemy zatrudniać ludzi, którzy będą tworzyć projekty innowacyjne, czyli na przykład potrzebujemy odpowiednich cech, które korelują dodatnio z tym, że ludzie tworzą nowe rzeczy. Na przykład otwartość na feedback, na przykład zdolność szybkiej iteracji, na przykład pivotowanie, na przykład przyjmowanie informacji zwrotnej. Nie? Więc to są takie cechy, których możemy też szukać u kandydatów i z takich ludzi budować kulturę organizacyjną, która jest kulturą innowacji.
To jak do tego wrócimy, ale jeszcze to samo pytanie do Pana Profesora. Czy kultura może być takim czynnikiem, który będzie pobudzał innowacyjność?
Zacznę od definicji kultury organizacyjnej, jak ją rozumiem. Jest to bardzo zbliżone do tego, co tutaj powiedziała Pani. Kultura, w ogóle definicji kultury organizacyjnej jest tak gdzieś około 300 albo i lepiej.
Z każdym rokiem coraz więcej.
Natomiast to, co łączy wszystkie kultury, te definicje, to są jej fundamenty, to są wartości. Wartości, jest też wiele definicji wartości, ta, która mi jest bardzo bliska, to jest coś, co jest dla nas na tyle ważnego, za co jestem gotów oddać swoje życie. Z tych wartości wychodzą pewne normy zachowania, które tutaj Pani sygnalizowała. Mnie nieraz bawią, jak firmy na swoich stronach internetowych wyliczają wartości, które nimi kierują. Jedne z tych wartości to na przykład
pasja, rozwój, bezpieczeństwo,
i wysoka jakość obsługi klientów. Niewątpliwie.
To jest za trudne, za długie.
No może za długie.
Nie jest też wartością, dodaję.
Ale nie jest wartością. Państwa, czy ja bym...
Ale klient jako wartość.
Proszę Państwa, czy we wszystkich kulturach ludzie są gotowi oddać swoje życie za wysoką jakość obsługi klientów? Nie sądzę. Są kultury, gdzie tak jest. Myślę o kulturach azjatyckich. To, co jest ważne, to są normy, czyli sposoby realizacji tych wartości. I tutaj integrujemy pracowników wokół wartości, które nam przyświecają, ale też wedle zasad, które proponujemy. I tutaj nie zawsze, i tu jest pewien, i o ile chodzi o kulturę, jestem zwolennikiem determinizmu kulturowego w relacjach społecznych, bo tu mamy pewien kod przekazywany z pokolenia na pokolenie przez setki lat, gdzie każda kultura ma swój sposób rozwiązywania pewnych dylematów, przed którymi stoi. Natomiast jeśli chodzi o organizację, o przedsiębiorstwa, to jest ona jednym z elementów, jednym z czynników. Bo to mamy kulturę organizacyjną, mamy własność, typ własności, rodzaj własności przedsiębiorstwa, mamy technologie, mamy systemy prawne, mamy tego dosyć sporo. Z tym, że jeżeli proponujemy pewne zasady, o których Pani tutaj wspominała, jeżeli one są sprzeczne z normami społecznymi, z kulturą narodową, tak to nazwijmy, może tutaj iskrzyć, może to być problem. Pani wspomniała o informacji zwrotnej. Nie w każdej kulturze ona jest akceptowalna. Bywa nieraz traktowana jako brak szacunku. No więc tutaj wskazanie, że takiego...
Zależnie, kto jej udziela, nawet jeżeli to jest przełożony,
nie.
Ile szczebli wyżej.
Znaczy, jeżeli jest to przełożony, to jest to bardziej akceptowalne, niż to robi podwładny wobec przełożonego.
Ale są takie kultury, gdzie w ogóle dawanie feedbacku wprost jest nieakceptowalne.
Jest w ogóle nieakceptowalne. Także tutaj, ale tu jest rola menedżerów i tych, którzy zarządzają przedsiębiorstwem, żeby zobaczyć, na ile co proponują jest akceptowalne z punktu widzenia kultury narodowej, i jednocześnie co by chcieli wdrożyć w kulturze przedsiębiorstwa.
Czyli mamy ten wpływ kultur narodowych, pewnie też kultury branżowe, podejście indywidualne, różne zmiany dotyczące poszczególnych firm, gdzie te kultury będą różne, a pewnie też z perspektywy organizacji w ramach jednej firmy będzie wiele różnych subkultur, bo ta rola menedżera będzie tutaj bardzo nadrzędna i nie tylko takie kwestie funkcjonalne, że w marketingu, w produkcji będzie inaczej, ale nawet w tych samych obszarach funkcjonalnych mogą być różne kultury. Ale chciałem wrócić do tych innowacji. Jak w takim razie, które elementy będą tym innowacjom sprzyjały i dlaczego to będzie sprzyjało?
Mhm. To ja może powiem o takich praktycznych wyciągach, które my byliśmy w stanie poczynić.
Takie elementy, które w innych firmach wdrożyć, jak najbardziej chodzi.
Dobra, ja powiem z takiej perspektywy typowo europejskiej i amerykańskiej, to znaczy moja firma obsługuje europejskie firmy od 5 do 500 osób na pokładzie oraz takie firmy, które robią M&A, czyli fuzje, przejęcia, kupują inne spółki. To jest o tyle ważne, że my się nie zajmujemy w HR Hint kulturą korporacyjną. I to będzie na pewno różnicowało, bo inaczej się buduje zespoły w organizacjach korporacyjnych, dlatego że tą rekrutację trzeba skalować w dół. Nie? To znaczy sytuacja taka, gdzie wiemy, jakie cechy sprzyjają innowacyjności i jesteśmy w stanie powiedzieć, że na przykład w 3 naszych europejskich oddziałach to, co nam pozwoliło przejść na przykład przez 3 ostatnie kryzysy, to jest to, że byliśmy w stanie jako organizacja szybko spiwotować, jak to się mówi. Spiwotować, zmienić kierunek biznesowy i żeby to było możliwe, no to kluczowi menadżerowie, czyli my przyjmujemy takie założenie, że to jest co najmniej 30% korowego składu, czyli ludzi, którzy są w tak zwanym C-levelu, czyli najwyższym menadżmencie i 2 piętra niżej. To są ludzie, którzy muszą być zdolni i muszą być doświadczeni w przyjmowaniu i dawaniu informacji zwrotnej, jeśli chodzi o sytuację rynkową. Bo czym innym jest pivot biznesowy, to jest inna kompetencja, czym innym jest oczywiście taka umiejętność konfrontacji i dawania feedbacku, tak jak też Pan tutaj wspomniał, jeśli chodzi o różnice kulturowe. I na przykład będzie to, jeśli chodzi o rekrutowanie ludzi pod innowacje, to na pewno innowacyjności sprzyjają takie cechy pracowników, jak na przykład właśnie czy zdolność pracy na feedbacku, czy doświadczenia w pivotowaniu. To jest bardzo trudne, jak rekrutujemy w dużej skali. Moje organizacje w okolicach 30-40 firm każdego miesiąca obsługują. Więc jak my robimy każdego kwartału raporty, to widzimy w skali, że to, co jest najbardziej problematyczne, to jest to, żeby procesy przeprowadzania zmian uczynić powtarzalnymi. To znaczy w obszarze ludzkim jest bardzo duży kłopot z paternyzacją. Nie? To znaczy mówimy, udało nam się zbudować kulturę innowacyjną w jednym kraju albo jednokrotnie jakiemuś menadżerowi, natomiast jak patrzymy później na jego karierę lub na jej karierę jakiejś menadżerki, to widzimy, że problem jest w tym, żeby to nazwać, wystandaryzować i żeby zostało to powtórzone. Dlatego, że jest ogromna niechęć w organizacjach do mówienia o standaryzacji. To znaczy jest takie przywiązanie do mówienia, że każdy jest inny, że właśnie w innowacjach to wybitny lider musi prowadzić. Nieprawda. Okazuje się, że jak weźmiemy sobie metaanalizy i popatrzymy na to, jak to w praktyce wygląda i jakie firmy wygrywają, no to jesteśmy w stanie wskazać, że właśnie poza tymi konkretnymi cechami feedbackowymi, o których mówiłam, typ leadershipu to jest bardzo często typ oparty na takim modelu, można go nazwać modelem 3H, tak bardzo praktycznie mówiąc.
To możemy rozwinąć?
To jest taki model, który mówi o tym, że w zespole liderskim powinni być ludzie o trzech typach kompetencji, czyli tak zwani hustlerzy, tak zwani hakerzy i hipsterzy. Czyli człowiek, który buduje ideę i buduje otoczenie, network, człowiek, który buduje technologię, czyli haker, i hipster to jest najmniej takie intuicyjne dla nas w tłumaczeniu, czyli człowiek, który jest marketingowcem produktowym, czyli on umie opowiedzieć o zaletach produktu technologicznego, czyli zwykle innowacji. No i to jest o tyle kłopotliwe w naszym rejonie, że Polacy bardzo słabo sobie cenią umiejętność budowania narracji wokół innowacji. Bardzo kiepskich mamy w porównaniu z innymi krajami europejskimi i ze Stanami. Bardzo kiepskie mamy osiągnięcia, jeśli chodzi o marketing i o sprzedaż, ale też mamy bardzo kiepskie do tego podejście. To znaczy, to nawet w języku widać, nie? Że tam sieć w kącie, a znajdą cię, jakość się sama obroni. No nie obroni się. Nie? To znaczy narracja technologiczna to jest coś, czego na przykład w polskich spółkach bardzo często brakuje, bo się tego nie docenia. Natomiast widać, że to jest też czynnik sukcesu. To znaczy organizacje, które oczywiście w sposób powtarzalny, skalowalny i wystandaryzowany jesteśmy w stanie uznać za innowacyjne, to takie, które mają zróżnicowany typ liderów u góry, że tak powiem.
Ale też w różnych filiach różnie, czy jednak taka standaryzacja? Bo pani mówi o takich wzorcach, żeby to było standaryzowane w ramach całego świata niemalże. A może ta odrębność kultur narodowych sprawi, że właśnie gdzieś tam będzie poletko do pewnych innowacji, które później przenosimy w skali całego globu?
Mhm. Jak my patrzymy na takie, my mamy dużo takich firm i dużo takich klientów, którzy mają oddziały w różnych krajach. I widzimy, że to, co się sprawdza w praktyce, to to, żeby używając tych elementów kultury organizacyjnej, o których oboje wspomnieliśmy, jak mamy właśnie wartości, mamy praktyki, mamy behawiory i mamy interakcje, czy już taki najmniejszy element, to widać, że dobrze by było, żeby spójne były przynajmniej wartości. Bo oczywiście praktyki będą różne, tak jak też Pan powiedział, w zależności od działu, czyli jedne zespoły będą pracować w trybie tygodniowym, drugie w trybie miesięcznym, będą inaczej rozliczać swoich ludzi. Inne będą behawiory będą zależne też od tego, jaka to jest kultura. Interakcje są sprawami indywidualnymi, którymi z punktu widzenia kultury organizacyjnej raczej się nie zajmujemy w praktyce.
Pani prezes pewne elementy kultury tworzącej innowacje wskazała, a z perspektywy Pana profesora, czy możemy to jeszcze czymś dopełnić?
Można dopełnić to wiele, bo warto tak z pewną ostrożnością podchodzić do stwierdzeń, jacy są ludzie, jacy są Polacy, jacy są Holendrzy, jacy są Amerykanie, bo to jest pewna słabość. Ja pamiętam Polskę lat 90., no pewnie Państwo też niektórzy. Państwa, jak wtedy ruszyła przedsiębiorczość, ile powstawało firm bardzo innowacyjnych, bardzo przedsiębiorczych. Także to jest też jest takie odwieczne pytanie, człowiek czy system? Na ile system kształtuje postawy, na ile człowieka, na ile człowiek kształtuje postawy? I tutaj sięgnę do pewnej koncepcji dwóch Holendrów, Trompenarsa i Hamdena i Turnera, którzy stwierdzili taką rzecz no, powszechnie znaną, że na świecie jest no, 10 czołowych gospodarek. To nie jest nic odkrywczego.
Polski tam nie ma.
Nie ma, ale jest na 21. miejscu wedle niektórych wyliczeń. Ale powiedzieli tak, to są gospodarki z różnych bajek kulturowych. bo mamy tam Amerykę, mamy Stany Zjednoczone, mamy Niemcy, mamy Wielką Brytanię, mamy Francję, ale mamy też i przedstawicieli Azji, Japonię, Chiny, Indie. Różne kulturowe bajki i oni powiedzieli coś takiego, że to, co odgrywa rolę w kulturze, to jest to, w jaki sposób ona mediuje pomiędzy różnymi skrajnościami, które w nich występują. Pomiędzy tymi, co pani powiedziała, no najlepiej być w kącie, a pomiędzy drugą skrajnością iść do przodu, co tam będzie się przejmował. Jak ona rozwiązuje te dylematy? I tutaj kultury generalnie rzecz biorąc rozwiązują ten dylemat dwojako. Kultury azjatyckie, kultury kolektywistyczne to jest grupa i tu jest bardzo ważna postać lidera, bo są kultury hierarchiczne, gdzie wiele zależy właśnie od lidera. To nie musi być tylko Azja, może być i polska firma rodzinna, gdzie na jej czele stoi, nie wiem, mama, tata, wujowie, stryjowie i tak dalej. I to, czy będzie zmiana, czy będzie innowacja, zależy właśnie od tych od góry. Ale są też firmy, organizacje, które w języku kulturowym można nazwać kulturą indywidualistyczną, gdzie liczy się wynik, gdzie liczy się sprzedaż. I tutaj jest bardzo innowacyjne pole do popisu, bo jest tak zwana konfrontacja z rynkiem. Ale też są organizacje, proszę Państwa, bo innowacje można też bardzo rozumieć inaczej, różnie.
Bo to też prawda? Bo to są musimy uspójnić
i przepisy. I przepisy, biurokracja, to też są innowacje. Struktury organizacyjne, to też są formy organizacji. Także z punktu widzenia teoretycznego są co najmniej dwa modele innowacyjności firm i różnie sobie różne firmy z tymi radzą. Nie ma jednego schematu.
Pytanie, czy też te wzrosty gospodarcze na innowacjach są zbudowane, bo część z tych krajów niekoniecznie ma innowacyjne firmy, tylko takie, które kopiują rozwiązania i mając skalę, mając surowce, mając inne przewagi komparatywne, zyskują. Więc to zyskują, niekoniecznie ale innowacja musi o tym decydować.
Nie musi, ale też na ile się kultura uczy. Tutaj ta, jak powiedział Pan o tych innowacjach, to skojarzyła mi się kultura Chin, gdzie oni rzeczywiście znakomicie kopiowali.
W pierwszym etapie.
W pierwszym etapie. Tam któryś, no bo to bardzo hierarchiczna kultura, któryś z władców zarządził izolację Chin. Przez wiele set lat ona miała miejsce, ale potem zmieniono koncepcję. Poszli w otwartość, wymianę kulturową. Wielu studentów w Stanach Zjednoczonych pochodzi właśnie z tych Chin. I teraz obserwujemy odwrotną tendencję. Ci, co kopiowali, wychodzą z innowacjami i narzucają je.
Tutaj wniosków patentowych to Chiny.
Na przykład. Nie zawsze one się odbywają, te innowacje na drodze, no co jest bardziej efektywne biznesowo, są też wprowadzane za pomocą siły. To obserwujemy no, w szerszej skali.
Jak to pani też nie prezes, jest tak, że pani... zawsze innowacja się najbardziej opłaca.
No właśnie.
Nie? To
no,
znaczy,
właśnie.
My tak czasami się zachowujemy, jakbyśmy mówili, no innowacyjne to dobre.
I
nie,
to rozumiejąc innowację jako coś radykalnego, co będzie tutaj drugim kołem co najmniej.
Tak. A to zupełnie tak nie jest.
To jak pani prezes rozumie innowacje, jak angażować pracowników w proces tworzenia innowacji? To będzie pytanie do pani.
Ja z takiej perspektywy takiego ekosystemu technologiczno-startupowego może odpowiem, bo rzeczywiście...
Czyli takiego, który innowacje ma w swoim DNA,
tak.
To jest też trochę inna, niereprezentatywna grupa.
To znaczy w takim środowisku, z którego ja pochodzę, w takim środowisku, które ja obsługuję, że tak powiem i mój holding również, to jest takie myślenie o innowacjach, gdzie rzeczywiście jesteśmy w stanie stworzyć coś nowego, ale coś nowego nie na zasadzie nowe przedsiębiorstwo, nowy sklep, coś, co jest powtarzaniem modelu biznesowego, tylko innowacją jest stworzenie nowego modelu biznesowego poprzez połączenie dwóch różnych typów.
Czyli coś trochę inaczej.
Coś trochę inaczej, nawet jeśli problem jest stary. Nawet jeśli te dwie metody, z których się składa nowy model, są stare, znane, obecne, natomiast to, w jaki sposób rozwiązujemy ten problem, czyli czy to jest aplikacja, która właśnie łączy, nie wiem, taksówkarzy i rozwiązanie technologiczne, czyli Ubery dzisiejsze. To jest tego typu rozwiązanie, które uznajemy za innowacyjne. I to wcale, to jest to, o czym zaczęliśmy mówić, to wcale nie jest rozwiązanie, które zawsze najbardziej się opłaca. Czasami kopiowanie z punktu widzenia EBITDA i z punktu widzenia praktyczności biznesu, jeśli przyjmiemy takie założenie, że biznes jest po to, żeby generować zysk.
A taki w SGH przyjmujemy.
Rozumiem. Oczywiście są różne motywacje właścicielskie. Nie?
Co taka... z tym wszystkim zrobimy, to jest inna dyskusja.
Tak, znaczy jest też taka definicja, która mówi, że no, biznes czy przedsiębiorstwo istnieje po to, żeby spełniać cele właściciela. Jeśli to są cele misyjne, that's fine. Więc jakby tutaj pewnie no, najbardziej taki klasyczny model, czyli to, że biznes ma generować zyski, rzeczywiście jest w taki sposób poukładany, że czasami powielanie modeli, czy powtarzanie znanych modeli biznesowych, no przykład znany i zgrany, czyli przykład Bolta i Ubera. Bolt jest w tej chwili dużo lepiej stojący biznesowo i rzeczywiście ma dużo łatwiejsze wejścia na nowe rynki, pomimo tego, że nie był wcale pionierem. I takich sytuacji jest cała masa, pomijając już to, że skalowanie procesów nieinnowacyjnych, skalowanie zespołów nieinnowacyjnych jest dużo łatwiejsze. Nie? Więc to wcale nie musi być najbardziej opłacalna rzecz. Więc ja też zawsze tak jak rozmawiam z przedsiębiorcami czy z założycielami firm, ja też to rozumiem, że oni są na tyle zakochani w swoich rozwiązaniach, że oni nie są w stanie zdystansować się
czyli
do tego.
Może być różnica innowacja i biznes i niekoniecznie to będzie połączone, ale gdybyśmy bardzo chcieli pobudzać innowacje, to w jaki sposób angażować pracowników w tworzenie innowacji? Mhm.
Zaangażowanie to jest rzecz, którą przede wszystkim trzeba zacząć mierzyć. To znaczy mamy ogromny problem, to jest mniej więcej skala nawet 80%, jak patrzymy na takie rozliczenia nasze kwartalne. 80% firm ma problem z tym, żeby liderzy w ogóle jakiekolwiek cele stawiali i odbierali zadania od swoich pracowników. Czyli to, że my nie jesteśmy w stanie powiedzieć dzisiaj w praktyce, czym tak naprawdę jest zaangażowanie pracowników i czym tak naprawdę są postawy innowacyjne. Bardzo tutaj poruszamy się niestety w praktyce, w takiej dużej mgle, i bardzo często oceniamy artefakty zamiast wyników pracy. Czyli bardzo często liderzy są tak podekscytowani tym, że ktoś w piątek wieczorem wysyła maila albo że zalogował się w sobotę do pracy, że odbieramy to jako zaangażowanie w pracę, które nim nie jest.
Tak, to może być pozoracja. Z perspektywy innowacji, jakby to pani mierzyła? Właśnie liczbą zgłoszonych rozwiązań?
To jest oczywiście dość klasyczne podejście. W firmach inżynierskich, w software house'ach, z którymi my pracujemy, liczy się oczywiście albo liczba commitów, albo marża na osobach, które pracują i wytwarzają oprogramowanie, czyli na ile dobry jest ten pomysł i ja nie muszę zatrudniać nowych pracowników.
Bo sama liczba właśnie jest ryzyko, że jakość będzie słaba.
Oczywiście, że liczba linii kodu jest ryzykowna.
I nie skupiam się na czymś, co będzie przełomem. Panie profesorze, jak angażować pracowników w proces tworzenia innowacji? Zakładając, że chcemy, że widzimy wartość biznesową i że mamy tutaj sprzyjającą kulturę narodową, albo mimo tej niesprzyjającej kultury chcemy tworzyć innowacyjne firmy i angażować pracowników. To jak to zrobić?
Cztery sposoby angażowania, w zależności od kultury organizacyjnej, w której jesteśmy. Są kultury organizacyjne oparte bardzo silnie na emocjach pomiędzy ludźmi. To są nie tylko firmy rodzinne, w ścisłym słowa tego znaczeniu, małe przedsiębiorstwa, ale też i w dużych korporacjach, gdzie pracują ze sobą ludzie od wielu, wielu lat i tu są emocje. I tutaj używając pewnej metafory właśnie rodzinnej, to wystarczy nieraz ustna pochwała. Dobrze to zrobiłeś. Symboliczne pogłaskanie po głowie. Są firmy...
Czyli w ogóle docenienie, zauważenie.
Docenienie, zauważenie, oczywiście postaw, zauważenie i podkreślenie tego. Są firmy biurokratyczne, tak zwane wieże Eiffla, gdzie o zaangażowanie jest budowane formalnym statusem. To jest awans w pionie organizacji. No to się nieraz we własnym gabinecie może przejawiać, w samochodzie służbowym, ale to jest ten formalny status.
Większa felga w samochodzie służbowym uznaje
tak jest, szybszy komputer bywa motywacją do działania. Czy też miejsce na liście wyborczej. Mówię tutaj o wyborach w ramach danej firmy, w ramach danej organizacji. Są też, proszę Państwa, kultury zwane pociskiem sterowanym, o których tutaj Pani wspominała. To są pociski sterowane, gdzie liczy się efektywność, liczy się sprzedaż tu i teraz. Jesteś tak dobry jak Twój ostatni mecz. I co teraz motywuje ludzi do działania? No prosta rzecz, pieniądze, uznanie, ale uznanie nie takie jak w rodzinie, że jesteś dobry, dobrze mi się z Tobą pracuje, ale uznanie za sprawność, za sprawną realizację zadań. Muszę mieć sukcesy, muszę to potwierdzić.
A jeśli nawet na chwilę tych sukcesów nie mam, to wypadam z szeregu. Albo
wypadam raz, dwa. Wypadam raz, dwa, stoi dwóch panów z ochrony, masz pół godziny na spakowanie się i cześć.
Aż tak dosłownie wypadam.
Okay. No też dosłownie. No i czwarty, ten, który dla mnie jest takim najbardziej angażującym ludzi, to są oni sami. To są tak zwane inkubatory, nie tylko to się wzięło z inkubatorów przedsiębiorczości troszeczkę, ale to jest to, że sami ludzie, taka osoba, żeby tak to przedstawić, siedzi do tej pory w pracy, nawet po godzinach. Nie dlatego, że liczy na premię, że liczy na uznanie, na dobre słowo, tylko ona chce sobie coś udowodnić. Chce udowodnić, że jest w stanie wprowadzić nowy, nie wiem, proces marketingu, rekrutacji pracowników. Przy okazji robi to dla firmy, ale robi to też dla siebie. Ale teraz jest problem, że w momencie, kiedy ona stwierdzi w firmie, że już wszystko zrobiła dla siebie, nie ma tak zwanych nowych wyzwań, to zmienia pracę.
Nową osobę, tak?
Bierzemy no, nie, o, ja odchodzę. Ja odchodzę od ciebie, bo już się po tobie nie mogę wiele spodziewać. Idę tam,
ale
gdzie
tak
będę
samo
miał.
Ale tak więcej taki pracownik organizacji więcej, więc być może zmiana jest też takim naturalnym elementem.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tutaj znowu dochodzimy do kwestii, czy to jest tożsamość wobec organizacji jako takiej, czy tożsamość wobec pracy, którą wykonuję, i na czym mi zależy, żeby to zobrazować. W kulturze japońskiej firma jest moim światem, to jest moja tożsamość. Ja poza firmą, jeżeli jestem z niej wyrzucony, to ja tracę honor, tracę twarz. W naszej rzeczywistości
nie ma.
Tu już, żeby ocalić tę twarz, to rytuał, już teraz tak upraszczam, to trzeba wykonać rytualne harakiri. Natomiast w kulturze, nawiążę tutaj do naszego kraju, no, obserwujemy sytuację, gdzie na porządku dziennym jest co kilka lat zmiana pracodawcy, bo to dobrze wygląda w portfolio, daje mi możliwości awansu. Firma nie jest z tym, co w danej kulturze się utożsamiamy. Są inne podmioty, inne osoby, znajomi, przyjaciele, rodzina.
Dzisiaj też coraz częściej widzimy, że ta różnica pokoleniowa pokazuje, jak patrzymy sobie na przykład na to, co ludzi motywuje do zmian, co ludzi przywiązuje, widzimy, że ta wspólnota wartości dzisiaj, pieniądze zawsze będą w jedynce, to znaczy od 10 lat jest zawsze tak, że...
Myślę od paruset lat.
No, możliwe. W skali, nie? To znaczy oczywiście tutaj mówimy cały czas o tej generalizacji. Tak, wiadomo, że zawsze będzie ktoś, kto podniesie rękę i powie, to nieprawda, ja tak nie mam. Jasna sprawa. No ale generalnie tak jest. Natomiast coraz wyżej widać, zwłaszcza w tych młodszych pokoleniach, ma znaczenie taki, powiem po staropolsku, alignment z firmą, nie? To znaczy to, jak blisko jest od moich wartości prywatnych do wartości firmy. To znaczy, jeśli ja jestem eko, to ja nie będę pracować w koncernie papierosowym. I takich postaw, jak patrzymy sobie nawet na to 5 lat temu, 10 lat temu, co motywowało ludzi do zmiany, nie było to nawet w pierwszej piątce, teraz to jest pierwsza trójka. Nie? Więc też widać, że te typy motywacji
tak?
się zmieniają. Tak, tak zakładamy. Możliwe, że to jest oczywiście też zmiana historyczna. Nie? No tutaj my nie prowadzimy badań naukowych oczywiście, natomiast widać, że zmienia się ten typ przywiązania, znaczy po czym innym ludzie się przywiązują.
Jest tak, że rzeczywiście no, te różnice pokoleniowe, one są. One są od wielu set lat, że dzieci się różnią od swoich rodziców. To jest naturalne. Natomiast też spójrzmy na to od strony rynku. W chwili obecnej, mówię tutaj o Polsce, bo to różnie była pewnie w Europie i na świecie, mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Rynek pracownika. I teraz ja pamiętam siebie, bo teraz mówi się o współczesnych pokoleniach, że bywają roszczeniowe.
Że są roszczeniowe.
Ja pamiętam siebie rozpoczynającego pracę zawodową w czasach tak zwanej komuny, gdzie nie było specjalnie wyboru, gdzie się będzie pracować. To los troszkę kierował, troszkę znajomości, które się posiadało. Gdzie przyjmowałem wszystko to z dobrodziejstwem inwentarza. Jest praca. W momencie przejścia na inne funkcjonowanie rynku, gospodarki, gdzie zacząłem się zajmować pracą doradczą, ja się zrobiłem roszczeniowy. Dlaczego? Bo był duży popyt na usługi firmy i moje, w której pracowałem. Jeżeli spojrzymy na szkołę główną handlową z tej perspektywy, proszę Państwa, tutaj co najmniej dwa razy w tygodniu są zapraszane firmy, które rozmawiają ze studentami o podjęciu przez nich pracy. I student ma do wyboru, albo pójdę tu, albo pójdę tam, albo pójdę tam. Osiołkowi żłoby dano. I teraz się dziwić, że pewne pokolenie jest roszczeniowe. Ono nie jest roszczeniowe. Ono ma wybór. Ona ma wybór pomiędzy różnymi formami zaangażowania. Jeśli chodzi o badania z kolei absolwentów, mówię tutaj o jednej z firm, która robi te badania, to na pierwszym miejscu przy wyborze pierwszego pracodawcy stawia, ma poczucie bezpieczeństwa, zatrudnienia, rozwój i wynagrodzenie. No i możliwość pracy zdalnej. To są te elementy, które ludźmi kierują ludzi kierują do pracy. Oczywiście to jest statystyka, proszę Państwa, to jest statystyka tylko. Indywidualne wybory, jak tutaj powiedziała Pani, mogą być zupełnie, zupełnie inne.
Pytanie, czy to poczucie bezpieczeństwa to jest coś, co pobudza innowacje? Czy brałaby Pani pod uwagę osoby, które kierując się poczuciem bezpieczeństwa mają później tworzyć jakieś rozwiązania innowacyjne?
To zależy od... Odpowiedź wcale nie jest oczywista, wbrew pozorom. To znaczy, jak my budujemy organizacje, które właśnie mają budować nowe produkty, mają tworzyć nowe rzeczy, tutaj głównie mam na myśli startupy technologiczne, no to rzeczywiście to, co widać, to różnicuje tutaj poziom uskryptyzowania czy wystandaryzowania, że tak powiem. To znaczy, im lepiej firma ma opracowany skrypt, czyli na przykład ma inwestora, który już takich produktów podobnych lub w podobnym stylu, jeśli chodzi o budowanie metodologiczne danego produktu, zrobiła. Nie, to znaczy są te paterny i wiadomo, jakie one są, to wtedy to poczucie bezpieczeństwa ludzi, którzy będą tworzyć te innowacje, może być wysokie. To znaczy ludzie mogą mieć wysoką potrzebę poczucia bezpieczeństwa i nadal mogą robić rzeczy innowacyjne. To znaczy to nie jest tak, bo intuicyjnie by nam się wydawało, że to jest takie pole ryzyka, że trzeba po prostu być szaleńcem, pracować całe noce i taki mamy stereotyp. Natomiast w praktyce on się nie potwierdza. To znaczy widzimy rzeczywiście, że jeśli firma jest obudowana, czyli ma ten standard, wie, jak się buduje produkty. I tutaj znowu wracamy, przynajmniej w takich organizacjach do 250 do 300 osób na pokładzie, kluczowy jest role model, czyli to, jaki jest lider, co lider robił wcześniej, czy on ma jakiś success track za sobą, czy on jest w stanie...
A później ta rola lidera się zmniejsza?
Zawsze się.
Jest, tak?
To znaczy, jest, to jest
zespół,
inny
z perspektywy zespołu tutaj mogę tutaj mieć jakiś punkt odniesienia na tej samej dużej korporacji.
Tak, tylko że founder, czyli założyciel firmy, to jest człowiek, który rol modeluje do 250, do 300 osób nawet na pokładzie, natomiast później większe znaczenie mają dyrektorzy i menadżerowie. Do takich firm, które mają 500 osób na pokładzie lub które są w M&A-ach, to bardzo dobrze widać, że rzeczywiście tam kluczowi są dyrektorzy pionów w organizacjach, które na przykład mają kilka tysięcy ludzi, nie? I przejmują mniejsze firmy.
A propos poczucia bezpieczeństwa, znowu kultury rozwiązują to na dwa różne sposoby. Są kultury właśnie dużego dystansu władzy, kolektywistyczne, gdzie to poczucie bezpieczeństwa lokuje się w grupie. W kulturach indywidualistycznych, mówię tutaj o Europie opartej na prawie rzymskim, co jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji europejskiej, tamto prawo rzymskie rozdzieliło dwie sprawy. Sprawy państwa, ryzyka indywidualnego od spraw emocjonalnych. Na tym polegał, od religii mówiąc krótko, na tym polegało jeden z elementów prawa rzymskiego. I prawie rzymskim i konsekwencje, jakie ono miało dla zachowań na poziomie gospodarczym, było szukanie bezpieczeństwa w ryzyku. Dlaczego? Bo ewentualna porażka nie oznaczała w ogóle przegranej totalnie na tym czy na innym świecie. Natomiast to była, jeśli odwołam do takiego indywidualistycznego powiedzonka, to jest twoja sprawa. Czyli to jest moja sprawa, jak ja sobie szukam poczucia bezpieczeństwa. W kulturach bardzo hermetycznych, gdzie liczy się zdanie grupy, takie odejście od standardu bywa jako zagrożenie. Ale tu znowu jest pewien paradoks, to nie oznacza, wracam do tej definicji Trampenarsa i Hamdena i Turnera, że nie ma tam mechanizmów, które godzą tę sprzeczność, wierność grupie i ryzyko poprzez na przykład zachęcanie na rzecz grupy do tworzenia patentów. To jest cechą, jedną z cech firmy Toyota, znanej ze swojej innowacyjności. Także to poczucie bezpieczeństwa było bardzo różnie rozumiane.
Chciałem trochę zmienić kontekst, bo tutaj pani zajmuje się na co dzień tymi miękkimi aspektami kulturowymi, pan profesor również, ale jaka jest świadomość, jeżeli chodzi o polskich menedżerów, że kultura jest ważna i co ewentualnie tutaj państwo byście sugerowali, czy jest jakiś obszar do zmiany z takiej perspektywy menedżerskiej? Uogólniając, czyli osłabiając pewien obraz, zdaniem pani prezes, czy to jest powszechna świadomość, że przez kulturę możemy tą innowacyjność pobudzać, czy to jest raczej tak, że menedżerowie się na twardych aspektach koncentrują, a te relacyjne pozostawiają, niech się oddolnie w jakiś sposób ukształtują, to nie ma znaczenia.
To jest dość zaskakujące, ale obraz jest, mój obraz jest dość pozytywny. Ja przyjechałam, jak zakładałam HR Chińcy, to miałam doświadczenia z rynku amerykańskiego i równolegle zakładaliśmy też oddział w UK. I ja byłam przekonana, że moja firma będzie 3-osobowym butikiem. To znaczy, że właściciele firm nie będą chcieli przyznać się do tego, że mają problem z zarządzaniem ludźmi, że mają problem z tym, że kultura organizacyjna ich unieruchamia, to znaczy nie są w stanie dowieść swoich efektów ze względu na konflikty, słaby leadership, złe poukładanie struktur na przykład. Natomiast otwartość przedsiębiorców w Europie na to jest ogromna. To znaczy liderzy dzisiaj są w stanie powiedzieć, że ja się na tym nie znam, bo ja robię produkt, ja robię sprzedaż i ja nie znam się na tym, jak poukładać aspekt ludzki. To jest taka sama nauka, taki sam obszar biznesowy jak finanse, jak produkty, jak engineering i dzisiaj ludzie już to wiedzą. I to jest bardzo pozytywne. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wiedzą, jak to robić. To znaczy, jesteśmy teraz w takim miejscu, że wiemy, czego nie wiemy.
Mam świadomość deficytu, ale jeszcze nie mam rozwiązań.
Ale jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Tak. To znaczy, jesteśmy też w szczególnym momencie historycznym w Polsce, dlatego że mamy bardzo dużo procesów sukcesyjnych. Czyli mamy bardzo dużo przedsiębiorców, którzy przekazują swoje firmy albo swoim dzieciom, albo sukcesorom wewnętrznym, albo sukcesorom z wewnątrz organizacji. I rzeczywiście to, co widać, to są ludzie, którzy przychodzą do nas po pomoc i mówią, chciałabym oddać swoją firmę, po czym okazuje się, że jest taki bojkot ze względu, czy sabotaż wprost mówiąc już, ze strony właśnie dawnego prezesa czy dawnej prezes, że proces jest praktycznie niemożliwy. Nie? I to, że to bardzo długo trwa, że to jest bardzo trudne, to jest rzeczywiście, to też widać w tych wszystkich anegdotach, które słyszymy o tych toksycznych liderach, o tym, jak się potrafią pracodawcy odezwać do pracowników. Oczywiście, że jak popatrzymy sobie na takie wyskoki, to można się złapać za głowę i powiedzieć, stan leadershipu jest fatalny w Polsce. Natomiast uważam, że to jest bardzo dużo, to co się dzieje na przykład w porównaniu z Wielką Brytanią, gdzie tam otwartość na mówienie o problemach i poziom, nawet jak popatrzymy sobie na taki, wydaje się obiektywny wskaźnik, czyli liczbę procesów sądowych w kontekście kultury organizacyjnej i oskarżenia wobec pracodawców, to Polska jest naprawdę w bardzo dobrym miejscu. I to, że rzeczywiście są w stanie polscy liderzy powiedzieć, że się na tym nie znają, że chcieliby to sprofesjonalizować, chcieliby, myślę, że też wasza uczelnia jest dowodem na to, że ludzie są tym zainteresowani. Nie potrafią tego, ale wiedzą o tym i korzystają z tej wiedzy i chcą się tego uczyć.
Panie profesorze, jak to wygląda z pańskiej perspektywy?
Zacznę od jednej ze sztuk Moliera, gdzie jej bohater mówi, że dowiedział się dopiero, że mówi prozą, bo nie był tego świadom. Tak samo i menedżerowie w Polsce i sądzę, że nie tylko, mogą nie mieć świadomości, że tworzą kulturę organizacyjną, ale chcąc, nie chcąc ją tworzą. Dla mnie takim fundamentem, i chcę nawiązać do tego, co tutaj pani mówiła, z czym się zgadzam, to jest kwestia zaufania. Kwestia zaufania wobec liderów, ono jest budowane na dwóch takich poziomach. Pierwsze to jest zaufanie normatywne, gdzie ten świat idei, wartości, przypomnę tego, za co jestem gotów oddać swoje życie, jest to pewna więź emocjonalna. I drugie, strategiczne, na poziomie interesów. To nas łączy, kasa mi się kasa, używając tego stwierdzenia dosyć, myślę, znanego Państwu. To nas łączy i zrobiliśmy tutaj w Szkole Głównej Handlowej swego czasu badania, jaki rodzaj tego zaufania, czy normatywne, czy strategiczne, wpływa na efektywność firmy mierzoną sytuacją finansową. Osobiście byłem przekonany święcie, że pierwszeństwo będzie miało zaufanie strategiczne, bo kasa, bo efektywność, bo menadżer. Tak, tak stawiałem. Państwa, badania mają empiryczne to do siebie, że są wtedy ciekawe, kiedy burzą świat ich autora. No i właśnie wyniki zburzyły moje wyobrażenia, bo okazało się, że właśnie owo normatywne. Normatywne i to mnie ucieszyło. Ucieszyło od takiej strony, że no taka, no właśnie znowu emocjonalna, że ludzie są do tej tradycji nawołują, ale coś jeszcze jednego. Bo szybciej wydaje się, że firma można zbudować zaufanie strategiczne. Bo no to jest, no, zwiększymy liczbę oddziałów, zmobilizujemy osoby, będzie dobrze. Trudniej jest o to zaufanie normatywne. Jego się nie buduje, nawiążę do samego początku, jak pani powiedziała i słusznie, że nie chodzi, czy to są owocowe wtorki, czwartki, czy do pracy mogę przyjść z pieskiem, czy bez pieska, bo to może być drugorzędne, tylko o to, czy wspólnie postrzegamy świat. To, co się dzieje nie tylko w firmie, ale w otoczeniu. Jak mówi staropolskie przysłowie, trzeba nieraz kilo, beczkę soli zjeść i beczkę piwa przy okazji również.
I beczkę śledzi.
Ale to trzeba, ale dlaczego akurat beczka śledzi?
Nie wydłużajmy tej listy.
Nie wydłużajmy tej listy, zostańmy przy piwie i soli. Ale tutaj potrzeba lat współpracy i znowu się to nakłada na pewien wzór kariery zawodowej, gdzie jest ta tendencja do zmian.
To widzimy też zainteresowani choćby kierunkiem HR Business Partner, jako też taki element, że menedżerowie poszukują odpowiedzi, jak to zrobić, a świadomość, że to jest ważne, mają coraz większą. Tradycją czwartkowego forum jest, że w ostatniej części proszę naszych gości o pytania wzajemne. Bardzo proszę panią prezes o pytanie do pana profesora, a później nadejdzie rewanż. Mhm.
Ja mam takie pytanie o prognozę oczywiście, czyli pytanie, co będzie. Jeśli chodzi o kwestie różnic pokoleniowych, o których rozmawialiśmy, z takiego pańskiego punktu widzenia wiedzy i w ogóle tego, jak wyglądają teraz badania, czy to jest tak, że ta różnica międzypokoleniowa jest faktycznie większa niż była kiedykolwiek, tak jak często słyszę od socjologów, i co z tego wyniknie? To jest moje pytanie.
Ja nie sądzę, żeby była większa niż... Zmieniło się otoczenie. Mhm. Zmieniło się otoczenie. Te różnice mogą się wydawać nieraz większe, bo teraz w porównaniu z tym, co było 50 lat temu, są większe możliwości wyjazdów, kontaktów międzynarodowych. Mamy łączność z całym światem, siedząc w domu. To na pewno możliwość pracy poza granicami kraju. Tego wcześniej nie było i to może świadczyć o różnicach. Zrobiliśmy, natomiast sądzę, że nasze postrzeganie świata, co nie jest jakimś odkryciem wielkim, zmienia się wraz z rolą, którą pełnimy, społeczną i rolą zawodową i no, z czym się stykamy z rzeczywistością. Zrobiliśmy kiedyś badania tutaj w szkole, to było 5 lat temu, nad systemem wartości studentów, którzy się ubiegali o indeks Szkoły Głównej Handlowej. Powtórzyliśmy, intencją było taką, powtórzenie badania Stefana Nowaka, to były pionierskie badania w Polsce, lata 60. nad systemem wartości studentów Warszawy. W badaniach z tamtych, sprzed 50 lat, na pierwszych miejscach, tutaj mogę mylić kolejność, ale była przyjaźń, rodzina, życie ludzkie, patriotyzm i życie zgodne z zasadami religijnymi. Te pytania były powtórzone 5 lat temu. Co było na pierwszym miejscu? Rodzina, przyjaźń, praca zgodna z zainteresowaniami, patriotyzm mniej już było wskazań, znacznie mniej było wskazań na życie zgodne z zasadami religijnymi. No, co jest pewnym trendem, który no, obserwujemy w obecnym świecie. Ale jak się będą ta hierarchia za 20 lat przedstawiała? Myślę, że bardzo podobnie. To, co nas różni, to, co pani od tego zaczęła. Pani użyła sformułowania behawiory, o ile dobrze pamiętam. Tego sformułowania, to nas różni. No, słuchamy różnej innej muzyki, oglądamy inne filmy.
Inaczej się ubieramy.
Inaczej się ubieramy, inaczej spędzamy wolny czas. Ale tak dodam, no proszę Państwa, no, mówię tutaj o muzyce polskiej. No, większość z nas zna czerwone gitary, Niemena, Klęczona, grupę Breakout, Marka Grechutę. I to, co łączy, kult. kult.
Dobrze, proszę o rewanż.
Rewanż to chodzi mi o Pani doświadczenia, bo mówiła Pani o dużo krajach. Co Panią zaskoczyło w tych kulturach, w których Pani pracuje, Pani firma, które Pani miała styczność z menedżerami, z liderami?
Zaskoczyło mnie to, ja rzeczywiście wyszłam z takiego punktu kompleksu polskiego i to było ewidentne. Zobaczyłam to parę lat później, już po tym jak pracowałam. Ja miałam bardzo dużo kontaktu ze startupami i w ogóle z firmami technologicznymi ze Stanów, ponieważ zostałam współwłaścicielką firmy, która tutaj otwierała swój oddział w Londynie i w Krakowie. I rzeczywiście to, co mnie zaskoczyło, jak zaczęłam pracować w innych krajach europejskich, to to, że Polska jest w bardzo dobrym miejscu, jeśli chodzi o myślenie o kulturze organizacyjnej. To znaczy, jak zaczęłam pracować z Norwegami, jak zaczęłam pracować z Holendrami, jak zaczęliśmy pracować z Brytyjczykami, to rzeczywiście poziom rozumienia tego, do czego kultura organizacyjna może się przydać. I to nie jest tylko takie rozumienie, które ja mierzę tym, że ktoś chce kupić nasze rozwiązania albo nie chce, nie? Tylko w ogóle jak gotowy jest rynek, ile jest takich rozwiązań, co ludzie tam sprzedają, co oferują. Jak popatrzymy nawet na Wielką Czwórkę, gdzie ona nawet w takim obszarze People Services jest obecna i to, jakiego typu problemy są tam rozwiązywane. Bardzo mnie to zaskoczyło, że na przykład jeśli chodzi o czy kraje nordyckie, czy o UK, jest dużo, dużo gorzej, nie tylko niż mi się wydawało, ale niż również to, co my mamy w Polsce dzisiaj.
No bo mamy przecież, żyjemy w pięknym kraju, w pięknej kulturze.
Absolutnie tak.
Wiele innych narodów żeśmy nauczyli jeść nożem i widelcem kilkaset lat temu, więc to jest mały powód do dumy, ale zawsze.
I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze czwartkowe forum, którego gościem była pani Róża Szafranek, założycielka i prezes HR Hints oraz pan profesor Sławomir Winch, kierownik Zakładu Strategii Personalnych, a jednocześnie przewodniczący Rady Programowej kierunku HR Business Partner. Ja nazywam się Bartosz Majewski, a program realizowali Paweł Gołębiowski, Piotr Potapowicz, a wspierali Jan Berdychowski i Kamil Flik. Zapraszam na kolejne czwartkowe forum.
Dziękuję
bardzo. Dziękujemy
za uwagę.